No otwórzmy nasze Biblię, pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Tu zaczniemy, przeczytamy werset, jak mówi pastor Surprise, żeby było legalnie, żeby było zalegalizowane to. Będzie więcej wersetów, ale zaczniemy od zalegalizowania kazania przy pomocy jednego wersetu. Później podam tytuł. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 11 werset. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Apostoł Piotr nazywa nas po pierwsze jak? Umiłowanymi. Jesteśmy przez Boga kochani i wybrani. Bóg nie próbuje dotknąć naszego życia bez objawienia nam swojej miłości i swojej akceptacji i swojego przyjęcia. Wszystkie listy Nowego Testamentu zaczynają się od łaski, miłości, od nadziei, od życzeń Bożego błogosławieństwa. Jeżeli Bóg chce dotknąć naszego życia, zawsze będzie nam objawiał, że nas kocha i dlatego, że nas kocha, chce dotknąć naszego życia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, napominam was, abyście jako pielgrzymi, jako uchodźcy, jako ludzie, którzy są tutaj tylko na jakiś czas, żebyście wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. To są te same słowa, które mówił Jezus, że jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze swój krzyż i mnie naśladuje. Jest walka w naszym życiu pomiędzy tym, co naturalnie nas pędzi i pomiędzy tym, co mamy wybierać, zapierając się siebie. Zaraz wrócę do tej cielesności, natomiast kończy się ten werset tym, że te pożądliwości, te cielesności, one walczą przede wszystkim przeciwko nam. One nie walczą przeciwko Bogu, nie walczą przeciwko Bożym aniołom. Te rzeczy, które nie są poddane Chrystusowi w naszym życiu, które wynikają z podążania biegiem za jakimiś pragnieniami cielesnymi, one przede wszystkim dokonują szkody w naszej własnej duszy. One czynią spustoszenie dla nas samych, dla naszego życia. Ok? I teraz słuchajcie, chciałbym powiedzieć coś o tej cielesności i to rozwinąć. Więc teraz powiem tytuł. Tytuł jest taki, to dla Jana, który będzie robił MP3. Cielesność, czyli Ateny, Rzym i Ameryka w nas. Taki tytuł. Cielesność, czyli Ateny, Rzym i Ameryka w nas. Ten tytuł wziąłem z takiego powiedzenia, które może już wielokrotnie słyszeliście, popularnego w ostatnich latach, które mówi w ten sposób. Gdy chrześcijaństwo zawędrowało do Aten, stało się filozofią. Gdy dotarło do Rzymu, stało się siłą albo prawem. Gdy przeprawiło się do Ameryki, stało się biznesem. Wiecie, to jest taka w jednym zdaniu, w bardzo dużym skrócie i uproszczeniu, próba spojrzenia na 2000 lat chrześcijaństwa, ale szczególnym naciskiem na czas, w którym my żyjemy, bo ta Ameryka to jest po prostu już zupełnie najbliższa nam nowożytność, w której funkcjonujemy. Wiecie, dlaczego, kiedy chrześcijaństwo zawędrowało do Aten, stało się filozofią? Dlatego, że dopóki chrześcijaństwo było mocno zakorzenione w Jerozolimie, to kwestia poznania Boga, teologii, doktryny nie była rozdzielana od świętego i pobożnego życia. Słowo Boże, Nowy Testament bardzo wyraźnie pokazuje, że nie można rozdzielić społeczności z Bogiem od owoców, które wydajemy dla Boga. Nie można oddzielić poznania tego, czego możemy się o Bogu nauczyć, od tego, jakie owoce wydamy. Natomiast kiedy chrześcijaństwo zaczęło się rozrastać, weszło na tereny pogańskie, oddzieliło się od Jerozolimy i szczególnie Ateny, które były taką kulturową stolicą i dominantą ówczesnych czasów, gdzie Rzymianie panowali dopiero króciutko i panowali na terenach, które były przez kilkaset lat wcześniej zhelenizowane. Rzymianie byli dziedzicami kultury heleńskiej. Więc kiedy chrześcijaństwo dotarło do Rzymu, do Aten, to zaczęło bardzo interesować się tym, jak wierzymy, jak rozumiemy rzeczy. Kto z nas myśli prawidłowo? Kto wierzy właściwie, kto nie wierzy właściwie? I tak jak w czasach apostolskich, w czasach Nowego Testamentu, apostołowie byli skupieni na misji, żeby chrześcijaństwo rozrastało się, żeby Ewangelia dosięgała narodów, tak po śmierci apostołów widzimy, że już nawet w pismach pierwszego kościoła znikają takie pojęcia jak apostołowie, prorocy, a zaczynają dominować biskupi i prezbiterzy. Czyli ci, którzy zajmują się administrowaniem dorobku. I pierwszą rzeczą, którą chcieli zaadministrować, o co było najwięcej bójki w pierwszym kościele, to było to, czy właściwie rozumiemy rzeczy. I zaczęły się sobory, zaczęły się wykluczania tych, którzy nie zgadzają się w wierze we wszystkim, tak jak my myślimy. Zaczęły się prześladowania jednych wierzących przeciwko drugim wierzącym. A to wszystko bardzo mocno bazowało, było oparte, podparte lub zdominowane wręcz tą heleńską zwierzchnością, która dla ówczesnych bardzo się liczyła. Co myślę, jak mi się wydaje, jakie mam poznanie, co przeczytałem, jaki mam stosunek do antyku, jaki mam stosunek do pism żydowskich, jaki mam stosunek do poszczególnych nauczycieli w chrześcijaństwie. Widzimy, że apostoł Paweł już się z tym zmagał, bo w pierwszym liście do Koryntian mówi: widzę, że jesteście cieleśni, ponieważ jeden uważasz za Chrystusowego, drugi za Pawłowego, trzeci za Apollosowego. Mówi, jesteście cieleśni, ponieważ poznanie, kwestia poznania, właściwego, niewłaściwego poznania zdominowała wasze myślenie. Dlatego mówię, że jesteście cieleśni. Nie mądrzy, nie wyedukowani, nie akademicy, nie filozofowie, ale cieleśni. Ponieważ kwestie poznania zdominowały was. Więc wiecie, kiedy chrześcijaństwo dotarło do Aten, stało się filozofią. I my to widzimy, słuchajcie, przez pierwsze wieki, szczególnie przez cały ten okres, dopóki chrześcijaństwo nie stało się oficjalne, to ono tłucze się i bije się w kwestiach doktryny. Oczywiście, ten proces jest też napędzany z zewnątrz poprzez prześladowania chrześcijan. Chrześcijanie muszą ukrywać pierwsze pisma chrześcijańskie. Muszą ukrywać manuskrypty Nowego Testamentu, które nie są skodyfikowane. I na skutek prześladowań dochodzą do wniosków, które pisma trzeba bardziej chronić, a które mniej. I w ten sposób w wyniku prześladowań i tych pierwszych czterech wieków kształtuje się kanon Nowego Testamentu. Że większość kościołów dochodzi do wspólnego wniosku, że te pisma są natchnione, a to są apokryfy, te są pożyteczne, to są listy ojców Kościoła, ale za natchnione uważamy tylko tą wąską liczbę ksiąg. To wynikało z prześladowań, ale prześladowania też powodowały, że trzeba było też poszczególnych braci napominać. I wiecie, i całe te cztery wieki, dopóki Rzym nie uwolnił spod prześladowania chrześcijan, to po prostu to była główna dominanta, Ateny, filozofia, próba zaadoptowania Arystotelesa, Platona. Dzisiaj, wiecie, mamy tego spuściznę w kościołach historycznych, duchowni, którzy kształcą się na przyszłych przywódców. Pierwsze lata, zanim sięgną po teologię, spędzają na kształceniu się na kierunku filozoficznym. Dlatego nawet możecie to spotkać, już to chyba wspominałem wam parę razy. Księży na przykład można podzielić na filozofów i teologów. I się mówi, że pierwsi filozofowie to są ci, którzy utknęli w pierwszych latach studiów i tak mocno utknęli, że teologia już ich nie zainteresowała więcej. Takim księdzem filozofem był na przykład Karol Wojtyła. On sam się do tego zresztą przyznał. Ale są tacy, którzy przekraczają ten próg tych pierwszych lat studiów teologicznych, filozofii i wchodzą w teologię i spośród tych ludzi często się rodzą ludzie misji, ludzie ewangelizacji, ludzie, którzy myślą o poszerzeniu królestwa, myślą o kwestiach pobożnościowych, a nie o kwestiach filozoficznych. Tak? To jest taki obraz tamtych czterech wieków, który cały czas jest obecny w historii Kościoła i widać to nawet współcześnie. Więc chrześcijaństwo, kiedy zawędrowało do Aten, stało się filozofią. Kiedy dotarło do Rzymu, stało się siłą albo prawem. Siłą Rzymu jako cywilizacji była siła oręża, czyli przemoc i egzekwowanie tej przemocy w połączeniu z rzymskim prawem. Czyli Rzymianie pozwalali na swoich terenach, swojego imperium, ludziom myśleć w różny sposób, mieć różne filozofie, różne wiary. Byli w jakiś sposób, w ten sposób też spadkobiercami Aleksandra Wielkiego, który właśnie królestwo, swoje panowanie heleńskie, które rozprzestrzenił aż po Indie, na tym też bazowało, że pozwalamy ludziom w mniej ważnych rzeczach wierzyć i żyć tak, jak chcą. Pozwalamy im zachować lokalną kulturę. Natomiast podporządkowujemy ich. I Rzym był potężnym rozwinięciem Aten jako imperium i wszystkich trzymał krótko. Mamy takie powiedzenie Pax Romana. Wiecie, Pax Romana, pokój rzymski, to nie jest pokój kościoła katolickiego czy tam chrześcijaństwa, tylko to jest Pax Romana, spokój Rzymu, wprowadzony siłą. Dzięki sieci dróg, po których można się szybko przemieścić do każdej dzielnicy imperium i legionach rozmieszczonych przez cały czas, stacjonujących we wszystkich regionach imperium, trzymających za gardło wszystkie lokalne ludy, żeby one nie powstały przeciwko Rzymowi. I wiecie, i teraz w IV wieku, kiedy Konstantyn klepnął sprawę i powiedział, okej, niech teraz chrześcijaństwo będzie naszą dominującą religią, to w tym momencie chrześcijaństwo się skleiło, tak jak kiedyś się skleiło z Atenami, tak teraz skleiło się z Rzymem. I chrześcijanie powiedzieli, dobrze, to super, to teraz po prostu cesarz będzie wikariuszem Chrystusa, będzie tym następcą Chrystusa na ziemi, my będziemy biskupami, my będziemy decydować o sprawach religii, wiary i doktryny, a cesarz będzie trzymał wszystko krótko. I zaczęto wręcz odwoływać się do cesarza, do władzy świeckiej, żeby robić porządki w kościele. Na przykład kwestie po prostu prześladowania Żydów, albo likwidacji szabatu na rzecz niedzieli, albo tak zwany kalendarz juliański, to jest od nazwy właśnie cesarza, czyli żeby po prostu Żydzi mieli kiedy indziej paskę niż chrześcijanie, żebyśmy mogli zobaczyć, że my jesteśmy tą lepszą religią, która następuje po tej gorszej, która ustąpiła. Gdzie to wszystko było wprowadzane siłą Rzymu. I wiecie, i później całe średniowiecze, cała ta taka Europa Christiania, za którą prawicowcy narodów Europy współcześnie tęsknią, że to musi wrócić do Europy, ona była wprowadzona siłą Rzymu. Więc chrześcijaństwo stało się siłą. I wiecie, nawet reformatorzy w okresie reformacji w XVI wieku nie potrafili się z tego otrząsnąć. Skleili się z lokalnymi władcami, ustanowili państwa protestanckie, które toczyły ze sobą krwawe wojny. To był duch Rzymu, który nadal był obecny i wisiał nad chrześcijaństwem. I wreszcie po tej epoce Rzymu, sklejeniu się z Rzymem, z siłą, kontrolą, mocą, próbą podporządkowywania kontrolą, przyszedł czas na poszerzenie się chrześcijaństwa po okresie renesansu, po okresie reformacji, kiedy odkryto Amerykę, kiedy wszyscy prześladowani chrześcijanie z Europy, z Anglii mogli nagle zacząć praktykować w swobodny sposób swoją religię, wyjechało do Ameryki, zostało uwolnione spod tych jarzm też tradycji, w tym nowym świecie stało się ojczyzną wielkich amerykańskich przebudzeń, ruchu metodystycznego, uświęceniowego, kościoła chrystusowego jeszcze pod koniec XVIII wieku. Wiecie, wylanie. Niestety ta wolność i ten merkantylizm wdarł się w Ameryce do kościoła i Ameryka stała się, i chrześcijaństwo zaczęło być, myśleć bardzo mocno o tym, że z pobożności można ciągnąć zyski. Że dawanie Bogu zawsze się zwraca. Że jak będę żył pobożnie, to po prostu świat przede mną padnie na kolana. Wiecie, oczywiście każda z tych epok brała na siebie tą poprzednią epokę i sklejała ją. Więc wiecie, dzisiaj żyjąc w XXI wieku, chwała Bogu, że chwała Chrystusa mieszka nad Kościołem i Jego Duch Święty jest obecny wśród nas, to jednak jesteśmy spadkobiercami tych trzech dziedzin również. I wiecie, i te trzy rzeczy nie są tak bardzo złe, bo to jest po prostu opis historii Kościoła. Możemy się z nimi identyfikować lub nie, rozważać. Natomiast to, co chcę poruszyć, i dlatego tytuł dzisiejszego kazania jest Cielesność, czyli Ateny, Rzym i Ameryka w nas. Te trzy rzeczy są złe, ponieważ one są tak naprawdę nie emanacją historii tak bardzo i przeszłych wiekach, jak są emanacją cielesności, która jest naturalną rzeczą dla cielesnego człowieka. Bo wiecie, nawet gdyby nie było Aten, Rzymu i Ameryki, gdybyś nie mógł tak symbolicznie, pięknie w połączeniu z historią Kościoła posklejać tych rzeczy, to te trzy rzeczy, one są w nas. Bo po pierwsze, nasza cielesność kocha dysputy, dywagacje, koncepcje, rozważania i kłótnie. Słuchajcie, nie ma Aten, my je sobie zrobimy. Usiądziemy i będziemy rozmawiać. I tylko kwestia czasu, kiedy się pokłócimy. Ponieważ wszyscy myślimy i każdy z nas ma opinię na jakiś temat. A cielesność ukryta za tym jest taka, że nie po to toczę dysputę, nie po to rozmawiam, żeby ubogacić innych moją różnorodną myślą, tylko cielesność ukryta za każdą dewagacją, każdą kłótnią, każdym rozważaniem, każdą konferencją jest taka, że inni uznają, że to ja lśnię na tym firmamencie poznania. Dlatego nie będę gadał dla gadania, ale będę gadał po to, żeby inni uwierzyli w to, co ja mówię. Może nie być Aten, a my to mamy. Druga rzecz, cielesność, czyli to drugie miasto. Wszyscy kochamy dominację, władzę, kontrolowanie, trzymanie wszystkich sznurków swojego życia w ręku, ogarnięcie swojego życia. Słuchajcie, nad tą kwestią spędzamy całe życie. Żeby nam się rzeczy nie wymykały, żeby kredyty były spłacane, żeby nam sąsiad na głowę nie wszedł, że jak już się wskrabiemy na którąś grzędę w kurniku, to już nie chcemy z niej nigdy zrezygnować. Nie chcemy, żeby ludzie źle o nas myśleli. Nie chcemy być śmieciami. Nie chcemy być popychadłami. Chcemy stać mocno, zachować naszą godność, obronić naszą godność, obronić naszą dumę, powstać z kolan. To jest właśnie to. Nasza cielesność kocha takie rzeczy, bo wtedy czujemy się samozabezpieczeni w życiu. Ale to jest cielesność, która jest z tym sklejona, powoduje, że to się objawia w postaci bezbożności, która po prostu przeciwstawia się temu, co Boże. I trzecie miasto, czy kontynent, nie wiem, ktoś kiedyś chyba ktoś inaczej to napisał, napisał Nowy Jork, chyba kiedyś ktoś napisał, nie Ameryka, nie pamiętam. Ale to jest to, co się też objawia w naszej pobożności. Po co się modlimy? No chyba po to, żeby nas Bóg wysłuchał, prawda? To jest chyba naturalne. Nie modlimy się po to, żeby po prostu pomodlić się i żeby było. Modlimy się po to, żeby otrzymać. Nawet mamy wersety na to. Nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Albo prosicie, ale bez wiary prosicie, tak? Albo prosicie, ale chcecie to użyć na własne potrzeby, na zaspokojenie cielesnych pożądliwości. No to my się uczymy tej modlitwy. Więc modlimy się, żeby się modlić z wiarą. I żeby modlić o rzeczy na niezaspokojenie moich potrzeb. Czyli Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Nie, nie, nie ma ogarka, nie ma. Tylko świeczki. A nie może jak będę bogaty, to ja po prostu będę dawał na królestwo wszystkie rzeczy. Po prostu ja będę po prostu wszystko ci dam, ja po prostu ci wszystko dam. Prawda jest taka, że jak nie damy wtedy, kiedy mamy mało albo nic, to nie damy nigdy. Taka jest prawda Królestwa Bożego. Tak Jezus nauczy. Więc modlimy się, żeby ciągnąć zyski. Chodzimy do kościoła, żeby ciągnąć zyski. Całe opracowanie na temat współczesnych ewangelicznych kościołów. Dlaczego ludzie przychodzą do kościoła, dlaczego ludzie zostają w kościele. Każda odpowiedź jest sklejona z jakąś życiową potrzebą, która jest w nas. Potrzebą społeczną, potrzebą relacji. Potrzebą piękna. Potrzebą duchowości. Potrzebą znaczenia. Zaangażowania się w coś ważnego, coś nieprzeciętnego, w coś większego, w coś wielkiego. każde nasze duchowe zaangażowanie, choćby najpiękniejsze i najszlachetniejsze, może być źródłem ciągnięcia zysków dla mnie. Bo czyni mnie szlachetniejszym, wartościowszym, bo angażuję się w wartościowe rzeczy. Więc również tutaj uprawiamy swego rodzaju handel. Angażujemy się, jesteśmy w stanie dać dużo, żeby dużo otrzymać. Okay? I to są te trzy miasta. Więc teraz omówmy te trzy rzeczy, bo jeszcze jest dodatkowa rzecz, że za tymi trzema negatywnymi rzeczami, filozofią, siłą kontroli i chęcią ciągnięcia zysku, stoi przeciwstawna, pozytywna siła, która jest od Boga, która domaga się od nas naszego życia. Bóg nie chce, żebyśmy byli w Atenach i filozofowali, ponieważ On nie chce, żebyśmy pozostali na poziomie naszego umysłu, ale weszli na poziom spotkania z Nim. On chce, żebyśmy zamienili poznanie o Bogu na poznanie Boga. Chce, żebyśmy zamienili modlitwy o coś na modlitwy, czyli czas z kimś. Dlatego Ateny są tak podłe, ponieważ zrywają relacje z Bogiem. Za chwilę coś jeszcze o tym powiem. Drugie miasto, ten Rzym, który kontroluje, który podporządkowuje, który po prostu w nas, bo nie mówimy o całej historii, który chce wszystko ogarnąć, przeciwieństwem tego, to co Bóg chce nam dać, zaproponować do naszego życia, to jest wyrzekanie się siły, wyrzekanie się kontroli, służenie innym ludziom. Czyli rezygnuję z Rzymu w moim życiu po to, żeby stać się ofiarą, po to, żeby być naśladowcą Chrystusa, żeby oddać siebie, żebym nie szukał platformy dla siebie, ale sam stał się platformą dla innych, po której inni będą mogli iść. Nie jestem imperium, które podbija inne imperium, ale jestem sługą, przez którego ofiarę przyjdzie życie do innych. Dlatego siebie oddaję w ofierze. I to jest przeciwieństwo Rzymu. Nie chcę kontrolować, bo wszelką kontrolę oddaję Bogu, który ma moc poprowadzić mnie. Nie chcę zdominować, bo chcę, żeby tym, który dominuje, był Bóg. Tak samo w moim życiu, jak i w życiu innych ludzi. Żeby to nie ja dominował nad życiem innych ludzi. Więc wyrzekam się Rzymu, ponieważ za Rzymem jest pozytywna wartość, przeciwna. To jest moje życie jako ofiara żywa, złożona Bogu. Halleluja. A za trzecim miastem, za handlem, co my tam mamy za handlem, gdzie to mam zapisane? A nie, ta ofiara to dotyczyła Ameryki. Pięknie. Człowiek skonstruuje pięknie notatki i później wszystko wywróci do góry nogami. Dobra, czyli ta ofiara była przeciwieństwem zysku, czyli nasze ofiarowywanie się. A co z Rzymem było? A, przemiana, no tak, dobrze. Rzym chce przemieniać innych, chce przemieniać inne narody, chce im narzucić swoje przykazania, swoje prawa, swoje ustawy. Tak, ludzie tak dzisiaj w Polsce chcą ustaw, które powstrzymają to zeświadczenie w tym kraju. I te wszystkie złe rzeczy, to jest dziedzictwo Rzymu. To jest ta Europa chrześcijana. To jest Rzym, który chce wszystkich złapać, krótko. A co jest przeciwieństwem? Przeciwieństwem do próby przemieniania innych jest gotowość na przemienienie siebie i wydanie owocu, o tym Iza mówiła dużo tydzień temu, na który ludzie patrząc zatęsknią za Bogiem i za Królestwem. Jeżeli jest w nas Rzym, który chce zmieniać innych, to ci, którzy stają się naczynymi uczniami, oni chcą podporządkowywać kolejnych. Jest ewangelista i mówi: oddaj życie Bogu i żyj jak Bóg przykazał, bo nie żyjesz jak Bóg przykazał, jesteś w grzechach. Nawróć się. Trafia to na człowieka, który naprawdę już widzi, że sobie nie poradzi. Nawraca się. Jeżeli to było jedyne poselstwo, które do niego dotarło, to on staje się tego samego rodzaju ewangelistą. I mówi do kolejnych: ja żyłem kiedyś tak nędznie jak ty, ale nawróciłem się, podporządkowałem się, więc teraz ty się podporządkuj. Wiecie, zawsze kłamstwo i prawda to jest tak blisko siebie się może otrzeć, niechcący, ale to wszystko zależy od tego, co jest w nas. Jeżeli nie ma w nas Rzymu, próby kontrolowania innych, to będzie gotowość na to, żeby owoce wyszły z nas, żebyśmy my byli przemienieni. To jest ten mem sprzed kilku tygodni, o którym pisałem, że jest najłatwiejsze problemy do rozwiązania na świecie. To są cudze problemy. I to jest właśnie dziedzictwo Rzymu. Przemienić innych, żeby było lżej. Nie. Bóg proponuje nam po pierwsze spotkanie z sobą, a nie wiedza o nim. Po drugie proponuje nam przemianę naszego życia, a nie przemienianie przez nas życia innych. I po trzecie Bóg nam daje możliwość złożenia siebie w ofierze, a nie ciągnięcia zysków z życia. I to jest odwrócenie się od Aten, to jest odwrócenie się od Rzymu i to jest odwrócenie się od Nowego Jorku. To jest powrót do Jerozolimy. Tej, która wstępuje z góry, tak? Nie mylić z tą, którą Jezus próbował uporządkować i mu się nie udało. Halleluja. Dobrze. Więc teraz, już właściwie całe kazanie powiedziałem, więc teraz trzeba tylko to zalegalizować paroma wersetami i pojechać na piknik. Więc zacznijmy od pierwszego punktu, czyli Aten i czyli spotkania z Bogiem. Pierwszy do Koryntian 8. Poznanie nadyma. Miłość buduje. Jeśli kto miema, że poznał, jak należało poznać, nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Wiecie, w tym tygodniu polecam wam w ogóle, świetna audycja jest na podcaście programu Raport. Raport o stanie świata, jest taka audycja na podcaście, na wszystkich platformach to jest, możecie słuchać sobie. Jest z poniedziałku raport o książkach. Jest taki godzinna chyba, czy dwugodzinna audycja. I są omówione dwie książki. Książka Szandora Maroja, Śladami Bogów i Dariusza Rosiaka, Ziarno i Krew. I pierwsza książka Szandora Maroja to był węgierski autor, dziennikarz, który pisał felietony do gazety, później stał się pisarzem. On jako młody człowiek pojechał w tamtym czasie, Orient był bardzo po I wojnie światowej, w okresie międzywojennym, po upadku Imperium Otomańskiego, kiedy narody się lokalnie wyzwoliły spod władzy Turków, powstały niezależne kraje, Brytyjczycy, Francuzi podzielili się koloniami, Egipt miał swojego króla, w ogóle duża zmiana na Bliskim Wschodzie. W Europie cały Orient stał się modny, ludzie zaczęli tam podróżować. I właśnie Szandor Maroj pojechał do tej krainy Lewantu. Cykl felietonów nazywa się W krainie bogów, Śladami bogów. I odwiedza od Egiptu, Palestynę, Syrię, Liban, wszystkie te kraje zwiedza. Jest taki jego jeden felieton, jest czytany w tej audycji, polecam wam, który jest zatytułowany Modlący się człowiek. I Szandor Maroj w 1926 roku przyjeżdża do Egiptu jako syn Europy, ale jeszcze tej Europy, która wierzy w Boga. Sam jest chrześcijaninem. Nie wiem, czy był Kalwinem, czy był katolikiem, nie wiem, kim był. Na Węgrzech jest dużo Kalwinów, więc nie wiem, czy był protestantem, czy katolikiem, ale jako chrześcijanin tam jedzie. I pisze w swoim felietonie, że to, co najmocniej uderza go na Bliskim Wschodzie, to jest obraz modlącego się człowieka. I opisuje to w ten sposób, że ci muzułmanie o odpowiednich porach dnia, nie zwracając uwagę na nic, co dzieje się dookoła, klękają w stronę Mekki, biją pokłony i modlą się. Mówi, że jego to zawstydza. On mówi, czuje się nieswojo i opisuje to tak, że nasza europejska religia schowała naszą pobożność do świątyń i bardzo skupiamy uwagę na tym, jak nas ludzie postrzegają. On mówi, że na nim ten modlący się człowiek na ulicy w określonych porach dnia jest oskarżeniem jego duchowego życia. On mówi, że jeżdżą tramwaje, wtedy w Kairze, do dzisiaj jeżdżą w tramwaje w Kairze, też się tego dowiedziałem, nie wiedziałem. W Kairze w ogóle jest jedno z dwóch metr, które są w Afryce, w Algierze i w Kairze jest metro. Bardzo ciekawe. Ten muzułmanin klęka tam i bez względu na ruch modli się. I on opisuje tak. Niby słyszy ten cały szum miasta, ale on go nie słyszy. niby widzi tych wszystkich ludzi, którzy go otaczają, a jego wzrok prześlizguje się po nich, kiedy się modli. Bo dla niego w tym krótkim momencie modlitwy ważny jest tylko on i Bóg. Słuchajcie, później przeciwstawia to w swoim opisie swoim odczuciom i powiedział tak, kiedyś, mówi, obrazem człowieka Europy był człowiek z książką. Być może jest to odwołanie do Aten. I teraz, po I wojnie światowej, obrazem człowieka Europy jest zabiegany człowiek. A mówi, tam, w tej krainie bogów, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie zaczął się judaizm, gdzie zaczęło się chrześcijaństwo, gdzie zaczął się islam, tam filarem pozostaje człowiek modlitwy. Czyli to mnie tak po prostu uderzyło w tym obrazie. Zacząłem sobie myśleć i później opisuję, tam już nie chcę wam tego całego, po prostu polecam wam, żebyście sobie to po prostu posłuchali całe, ale uderza mnie ten obraz, bo to jest, wiecie, obraz sprzed 100 lat. Dariusz Rosiak mówi, to było 100 lat temu, to jak jest teraz? Sándor Márai po wizycie w Jerozolimie napisał takie słowa, że kiedy ten człowiek modlitwy, który jest jak skała, który jest jak kamień przed swoim Bogiem, którego uważa za najwyższego, że nie ma innego Boga, jest tylko ten najwyższy jeden Bóg, jeżeli ten człowiek chwyci za miecz, 1926 rok, kiedy ten człowiek chwyci za miecz, to Europa na nowo zacznie się modlić. Wiecie, pisał to też z perspektywy Węgra. My mamy historię z potopem szwedzkim, protestantami, z krzyżakami katolikami. My mamy swoje dziedzictwo i swoją wyobraźnię. Na Węgrzech ich wyobraźnia to byli Otomanie. To byli Tatarzy i to byli później Turcy, którzy podbijali Budę i Peszt. I którzy dominowali i po prostu mordowali ich. Wiecie, i on pisze, z jednej strony fascynacja monolitem człowieka modlitwy, który jest nieporuszony przed swoim Bogiem. I mówi o nim, że kiedyś, kiedy ten człowiek chwyci za miecz, to Europa na nowo zacznie się modlić. Wiecie, i oczywiście, że też musiałbym teraz taki zrobić, taki szeroki jakiś opis do nas, ewangelicznych chrześcijan zbudowanych na amerykańskim ewangelizmie, islam zły, chrześcijaństwo dobre i tak wszystkich takich bardzo szybkich, krótkich uproszczeniach. Musiałbym zrobić teraz cały opis i powiedzieć wam, że nie wierzę w islam, nie jestem uniwersalistą, nie wierzę, że mamy tego samego Boga. Myślę, że książka Sándora Márai'a zatytułowana Śladami Bogów ma dobry tytuł, bo to są naprawdę różni bogowie, bardzo często. Ale mówię, wiecie, o dziedzictwie wschodu, dziedzictwie mentalności, z którego my wyrośliśmy jako chrześcijaństwo. Tam chodziło o spotkanie z Bogiem. O spotkanie twarzą w twarz. To było wartością. Teraz mam, słuchajcie, od tygodnia czytam trzecią księgę mojżeszową, kapłańską, Leviticus. Słuchajcie, to jest największy hardkor w Biblii, jaki jest. Po prostu cały czas polał oliwą, dotknął ucha, krwią ołtarza, wylał, ubrał, przebrał, uświęcił, złożył ofiarę, popił krew. I to po prostu jest, wszystkie rozdziały takie są, pełne tego. Dzisiaj rano sobie siedzę, czytam to i akurat było wyświęcenie Arona i jego synów. I to jest taka mantra po prostu, cały czas to samo w kółko. I nagle się zatrzymałem i mówię sobie, ale ten Mojżesz sprytny. Wszystko wyświęca. Kotary, ołtarze, kadzidła, wszystko wyświęca, oddziela po tym, jak oni już to wszystko zrobili według wzoru, który był w niebie, on to wyświęca. Święte świętych, najświętsze, to będzie takie, to będzie... Później ludzi wyświęca. Ja tak czytam, to czytam. A kto Mojżesza wyświęcił? Żeby on tak innych wyświęcał. Co on taki święty, że on po prostu obchodzi całą tą procedurę i ona się dopiero od Arona zaczyna, jego brata. On gdzieś pominięty jest. Gdzie ta oliwa? Gdzie ten płatek ucha? Gdzie ten kciuk namaszczony? Gdzie ta ofiara za Mojżesza złożona? Nie ma tego w Biblii. Ale wiecie, ja wiem, dlaczego nie ma tego w Biblii. Bo Mojżesz siedział 40 dni na górze Choreb i twarzą w twarz rozmawiał z Bogiem. I już mu nic nie było potrzebne. Amen. Dlatego też w Nowym Przymierzu my już nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, ponieważ Pan był wśród nas i Jego uczniowie, jak mówi pierwszy list Jana pisze o tym, czego dotykaliśmy, czego widzieliśmy, czego nasze ręce dotykały, My jesteśmy uświęceni obecnością Jezusa na ziemi, Jego doskonałą ofiarą. Ale to się stało nie dlatego, żebyśmy dzisiaj mieli właściwe doktryny, ale dlatego, żebyśmy mieli relacje i kontakt z Bogiem. I wiecie, ja sobie myślę tak, że dzisiaj europejscy socjolodzy zastanawiają się nad fenomenem islamu na przykład we Francji. I mówią, co to za uparci ludzie są, że jak ich opuścisz, to cię wyklną, przeklną, obleją kwasem. Co za niehumanitarna religia. Bezwzględna. Jak skała. Ale wiecie, to jest zbudowane gdzieś na samym początku, na wyznaniu, akurat w ich przypadku nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. I tych modlitwach, które się toczą każdego dnia przez wieki, gdzie wszyscy mężczyźni bez względu na wszystko wiedzą, że to jest ich cel. To tworzy skałę, która nie jest poruszona. Wiecie, my dzisiaj w chrześcijaństwie tyle tego nie mamy. My jesteśmy Atenami, Rzymem i Nowym Jorkiem. Ale najgorsze tu w tym punkcie, że jesteśmy Atenami. Czyli przeczytana książka, wysłuchane kazanie, bycie na konferencji, ktoś inny się czymś podzielił, szkoła biblijna, jakiś mąż Boży, który świeże treści w świeży sposób przedstawia, wyrastają ponad kult. Kult, o który Bóg jest zazdrosny. Wiecie, jako protestant, jak się narodziłem na nowo, to zawsze sobie mówiłem, byłem katolikiem, straszne. Ale mogły mnie spotkać gorsze rzeczy, na przykład bycie prawosławnym. Mówię, bo w katolicyzmie to przynajmniej ksiądz 20 minut mówił kazanie, no i msza była po polsku, już się po drugim soborze watykańskim znalazłem w kościele, więc po prostu było koszmarnie, ale nie było tak źle. Ale jak zacząłem myśleć o prawosławiu, o tych świecach, o tych pokłonach, a później jak ktoś mi powiedział o kościele koptyjskim, o rymiańskim, asyryjskim kościele, to powiem wam, wtedy mi się dopiero słabo zrobiło. Bo prawosławie to już jest całkiem nieźle zmodernizowane przez Imperium Rzymskie. Bo oni z Konstantynopola się rozeszli na wschód. Ale tamci z Libii, Syrii, Jordanii, Iraku, Iranu, oni nigdy stamtąd nie wyjechali, jak apostołowie do nich dotarli. I mimo różnych odstępstw, zwiedzeń i odejścia od ewangeliczności, jedna rzecz pozostała w nich. Co pozostało? Kult, który niczemu nie ustępuje. Modlitwa, która cały czas trwa. I wiecie, druga książka z tej audycji, która mnie bardzo dotyka, to jest reportaż Dariusza Rosiaka, który badał uchodźców teraz z tej wojny syryjskiej, którzy wynieśli się do Szwecji, i w Sztokholmie w jednej dzielnic mieszka 40 tysięcy wyznawców kościoła syryjskiego, wschodniego. I on opisuje wizytę w Szwecji, rozmowy z nimi i potem jedzie na południe Turcji, bo to kiedyś był jeden teren, gdzie ta granica wykreślona przez Ligę Narodów po I wojnie światowej jako granica między Turcją a Syrią jest po prostu jedną z wielu prostych kresek na Bliskim Wschodzie. Jak zobaczycie mapę, to jest naprawdę nierealne, jak to zostało zrobione. On jedzie na południe Turcji i jedzie do tych chrześcijan wyznania syryjskiego. I mówi, że na niej to robi niesamowite wrażenie. Pierwsze wrażenie, które dociera do niego, to to, że oni bardzo przypominają muzułmanów. I się zastanawia dlaczego i zaczyna badać. I wiecie, to jest bardzo proste. Ponieważ Mahomet żył na przełomie VI i VII wieku. Chrześcijaństwo zostało zalegalizowane przez Konstantyna w IV wieku. Więc kiedy rodzi się islam na przełomie, na początku VII właściwie wieku, to już jest 700 lat chrześcijaństwa. I wszyscy mówią, i nawet możecie to bardzo prosto, możecie znaleźć prosty artykuł w internecie, podobieństwa między chrześcijaństwem albo judaizmem i islamem, jest po prostu, tam jest tego pełno. Ismael jest zamieniony z Izaakiem, tyk. Jakieś tam rzeczy są trochę dziwne, ale tam znajdziesz masę rzeczy o Jezusie, o Jego matce, Nawet o apostołach wymienionych z imienia i nazwiska. Gdzie? W Koranie. I Rosiak mówi, teraz wiem, dlaczego islam tak wygląda, jak wygląda. Bo on jest dziedzicem wschodnich kościołów chrześcijańskich. Wiecie, że minarety, te przystawiane przy meczetach, pierwsze powstały w 8 wieku dopiero. Wiecie, ja oglądałem katedry w okolicach Wenecji, które były z 5 i 6 wieku. Pierwszy minaret islamu to jest 8 wiek. One powstały, były inspirowane słupami słupników i pierwszymi dzwonnicami budowanymi przy chrześcijańskich kościołach. Ale wiecie, teraz wracając, bo ja nie chcę wam tej całej historii kultury przedstawiać, ale wracając teraz do życia modlitewnego. Słuchajcie, my jesteśmy naprawdę gdzieś daleko poza mentalnością i rzeczywistością. Powiem wam moje osobiste świadectwo. Idę na wtorkową modlitwę. Na 18. Od lat mam to samo uczucie gdzieś takie jeżdżące mi po duszy. Mój dyżur. To jest naprawdę nie jest fajne. Wy też macie swoje niefajne, bo słyszycie co niedzielę ogłoszenie, że będzie modlitwa i tylko ono u was brzmi w ten sposób. Poszedłem, ale nie lubię i ciągle nie lubię, więc nie pójdę. U mnie to jest dokładnie to samo uczucie, identyczne, tylko ono u mnie mówi innymi słowami. No, muszę iść, tylko bo dyżur. Ale to jest to samo. Ty idziesz, ja nie idę, ale mamy to samo w środku. I nawet 2 tygodnie temu, słuchajcie, znowu to samo. Nie byłem długo, bo byłem na COVID-zie i później nie miałem siły. I Zbyszek mówi, Marek, chyba musisz pójść, bo nie ma już kto pójść. No, wywiadówka, pogrzeb, coś tam się dzieje, po prostu różne rzeczy, Monika chora. Mówi, chyba ty musisz pójść. Ja mówię, no dobra, spróbuję, może dam radę. I znowu to uczucie. Ale słuchajcie, wchodzę, biorę gitarę. I zaczynamy śpiewać dla Boga i grać. I mówić do Niego. I po pół godzinie się przeczyszcza w głowie, bo to nie atmosfera się przeczyszcza. To w ogóle atmosfera jest niezmienna, bo Bóg jest cały czas z nami. Nie wierzymy w portale i po prostu w szczególne miejsca. To nie atmosfera się zmienia. Biblia nic o tym nie mówi. My się zmieniamy. Gram pół godziny, po godzinie już jestem w 7 niebie. Ale wiecie, najciekawsze jest, co się dzieje po 2 godzinach tej modlitwy. Ja nie chcę wychodzić. Ja myślę, co to jest? Co to jest we mnie takiego? Co za mental, co za ukształtowana dusza, która się buntuje przeciwko temu, co jest najbardziej życiodajne. Przeciwko spotkaniu z Bogiem w modlitwie. Co to jest, że ja muszę po prostu wchodzić do swojego pokoju, zamykać drzwi i ogłaszać rodzinie, modlę się, nie przeszkadzać mi. A później siedzę w środku i mówię, halo, obłudnik, ogłosił całej rodzinie, że się modli, a teraz będzie siedział i myślał tu o niebieskich migdałach i o 1500 różnych spraw. Ale rodzina oczywiście wie, że on się modli, już widzę. Są rzeczy w mojej duszy. No i zaczynam się modlić. I tak jak wam mówię, po 4 rozdziałach Biblii po jakimś czasie dopiero rzeczy odpuszczają. Ale powiem wam, do tego miejsca wzywa nas Bóg. Wiecie, my się śmiejemy po prostu. My się śmiejemy z ruchu monastycznego. On powstał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa po tym, kiedy oni zobaczyli, że chrześcijaństwo się rozeszło w ogóle ze swoją misją. Że ludzie żyją w ciele po prostu. Mają dobrą doktrynę, w Trójce wierzą, we wszystko wierzą jak należy, uznają swoich biskupów i papieży, ale żyją w kompletnej ciemności. Jaka była pierwsza odpowiedź? Pierwszych po prostu mnichów? Ojców pustyni, a później po prostu tych nowożytnych mnichów? Na Monte Cassino na przykład? Musimy wrócić do spotkania z Bogiem w miejscu odosobnienia. To jest po prostu klucz do duchowego życia. Musimy skreślić Ateny i pójść i spotkać się z Bogiem. Musisz być jak Eliasz, który udaje się do jaskini i 40 dni spotyka się z Bogiem. My musimy wrócić do tego. Na spotkaniu wszyscy czekają na kazanie. Musimy to zmienić. Musimy nad tym pracować, żeby to zmienić. Bóg chce objawić swoją chwałę i spotkać się z nami, tak jak spotykał się z Mojżeszem, tak jak spotykał się z Jezusem, tak jak apostołowie spotykali się z Jezusem. To jest Boży cel, On chce mieć nas blisko, bo wie, że jak będzie miał nas blisko, zamieni nam naszą wiedzę na żywe spotkanie z nami, to w nas, zamiast próby kontrolowania innych, pojawi się gotowość na poniesienie ofiary, a kiedy pojawi się gotowość na poniesienie ofiary, to zrezygnujemy z chęci po prostu ciągnięcia zysków. I to jest Boży porządek. Człowiek modlitwy. A książka Rosiaka nazywa się Ziarno i krew. Wiecie, i to jest niesamowite. To jest niesamowite. Dobrze, to był werset o poznaniu, które nadyma. Drugi fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, często go czytamy. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. To mówi Jezus. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Wiecie, on to nie mówi do Ateńczyków, on to mówi do faryzeuszy. Mnie ostatnio zaskoczyło to, że sadyceusze byli zwolennikami helenizacji w starożytnym Izraelu za czasów Jezusa. Wiecie, nie, można być Żydem, można czytać Torę, ale tak jak Jezus mówi, można bardziej umiłować doktrynę poznania niż spotkanie z żywym Bogiem. Więc dlaczego miałoby to, dlaczego my mielibyśmy w tym ocaleć? My też w tym nie ocalejemy, jeżeli nie pójdziemy tą drogą. Dobra, to były wersety o Atenach. Teraz o Rzymie. 1 Piotra, 2 rozdział, od 11 wersu. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, owoc, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władzy, czy to namiestnikowi jako przezeń wysłanemu. I później w 17 wersecie. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy bądźcie poddani. 2 Piotra 2 od 11 do 18. Dwie rzeczy tu są. Żyjcie tak, żeby ludzie widzieli, że żyjecie z Bogiem. Wydawajcie owoce. Druga rzecz, która tu jest podana, nie szukajcie panowania, ale poddawajcie się. Królom, władcom, nawet jeżeli jesteście niewolnikami Panu, który jest waszym Panem. To jest wyrzeczenie się Rzymu. To jest zaprzeczenie Rzymowi. Nawiasem mówiąc, chrześcijaństwo w Rzymie było zbudowane na krwi męczenników. Na arenach. Na wydawaniu owoców miłości i na rezygnacji z budowania ziemskiego królestwa. Liczyli na króla, który przyjdzie ich pomści i zbuduje swoje królestwo. Oni nie próbowali go ustanawiać. I dalej jeszcze dwa wersety z Marka, a może nie, tylko z Mateusza przeczytamy. Mateusza 20-24. A gdy to usłyszało dziewięciu, oburzali się na dwóch braci. Wiecie, których dwóch? Tych, którzy kombinowali, żeby być pierwszymi w królestwie. Mateusza 20-24. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą wszystkich. A ktokolwiek by chciał między wami pierwszy, być pierwszy, niech będzie sługą waszym. Znowu przeciwieństwo Rzymu i imperiów rządzących tym światem. Jezus mówi, jest tylko jedna droga do wielkości, to jest droga w dół. To jest służenie innym, to jest oddanie władzy i kontroli. To jest gotowość na to, żeby być sługą, żeby oddać swoje życie innym. Dobra. I Nowy Jork, Ameryka. Tak w skrócie, mentalnie. My to Polacy mamy fajnie, bo w Europie od niedawna. W Atenach niewielu z nas było. W Nowym Jorku też, więc jesteśmy takie cwaniaczki trochę. Ale mentalnie siedzi to w nas wszystkich. Więc teraz zyski. Galacjan 6, od 7. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, czyńmy dobrze, a najwięcej innym, domownikom wiary. Kolosan 3:5. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Amen. Więc to są te trzy różne rzeczy. Trzy miasta, trzy wyrazy naszej cielesności i trzy rzeczy, które w zamian tego Bóg chce nam dać. Chce nam dać społeczność z sobą, ponad nasze zrozumienie rzeczy. Dlatego kult Boga jest ważniejszy od szkoły mówiącej o Bogu. Lepiej zrobi człowiek, który w bojaźni Bożej padnie na twarz, niż ten, który w pysze umysłu przeczyta całą Biblię od deski do deski. Amen. Oczywiście wąska jest ścieżka, tak? Aż tego nie będę rozwijał. Zawsze tak jest. Wszystko jest ważne. Ale na pewno tak. Amen. Dobrze. Jeszcze coś powiem o cielesności, teraz z moich własnych doświadczeń. Kończąc. Moja cielesność. Spróbowałem sobie to zdefiniować. Moja cielesność to wszystko we mnie, co szuka mojej racji. Ateny. Mojego zwycięstwa. Rzym. Mojego zysku. Ameryka. Możesz się chyba z tym utożsamić. A może niektórzy, bo jest też parę pobożnych osób. Ale moja cielesność właśnie tego szuka. W rozmowie mojej racji. W prowadzeniu odpowiedzialności, uznania mojej władzy, mojego autorytetu. I wreszcie tego, żeby wszystko, co robię, było z zyskiem dla mnie. Żeby nie było straty. No wiecie, jak to się ma do Chrystusa? Niedawno zadzwonił do mnie kolega, który prowadzi kościół. I przeszedł akurat jakieś prześladowanie. I mówi do mnie, i takie dosyć ostre. I mówi do mnie: Marek, to było takie trudne. Myślę, że już mnie to więcej nie spotka. Myślę, że to było już ostatni raz. A ja do niego mówię: wiesz co, ostatni raz to będzie, jak cię zabiją jak Jezusa. I mówi: te platformy, na które my się wskrabujemy co jakiś czas, platformy ulgi, że już wreszcie mam autorytet, że mam już jakieś poznanie, albo że mam już jakieś zyski osiągnąłem i teraz będę spokojnie żył, to wszystko zawsze jest to morgana i złuda. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli Mu oddałeś swoje życie i powiedziałeś: Panie, bierz moje życie i zrób z nim co chcesz, to mówię ci, będziesz szedł za Jezusem aż do samego końca, aż na sam krzyż. Bo ziarno, jeżeli nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Wiecie, ja myślałem, młody pastorem byłem, myślałem sobie: dobra, teraz pionierujemy kościół, to jest ciężko. Ale później to będzie kościół, wiesz, 50-100 osób, zrobi się stabilnie i po prostu, i później zajmiemy się innymi, fajniejszymi rzeczami. To nigdy nie jest prawda. To nigdy nie jest prawda. Jezusowi się nie udało zbudować fajnego kościoła i fajnej grupki przebudzeniowej apostołów, tylko skończył na krzyżu. Dlaczego nam miałoby się to udać? To by było wbrew naturze królestwa, gdyby się nam to udało. Więc dlaczego my tego oczekujemy w taki naiwny sposób? Dlaczego ja tego oczekuję? Taka jest prawda. Halleluja. Tak samo z dziećmi. Okej? Dzieci, dobrze. Mieliśmy z Izą dyżury. Ja jedną noc, ona jedną noc. Ja jedną noc, ona jedną noc. Jeden dzieciak się skończył, drugi się zaczął. A ja mówię sobie: to wszystko minie. Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. No i co? To się nie kończy. Teraz mamy po prostu, nie ma żadnego z nich, więc mogę wam śmiało wyznać, że teraz mamy cudowny czas. Proszę o modlitwę. Rozmawiałem z nianią naszych dzieci, spotkałem ją, taka, która przychodziła do nas, jak dzieci były małe, pilnować nas, spotkałem się z nią w tym tygodniu i mówię do niej, ale co tam u Przemka? Mówię: wybieramy szkołę średnią. Ale jazda. I opowiadamy. Ona ma już synów, blisko 30 lat mają, dwaj. I mówi: panie Marku, nie chcę pana zniechęcać. Ale dzieciak ma 30 lat, wyjdzie z domu, dopiero się człowiek zaczyna martwić. Ja mówię: pani Bożenko, dlaczego? Ona mówi: bo póki jest w domu, to człowiek się jeszcze łudzi, że jakiś wpływ ma, bo kasy nie da, bo ochrzani, bo zdyscyplinuje, bo każe w pokoju sprzątnąć. A teraz to już urosło wielkie cielsko, z kimś tam żyje, na jakimś mieszkaniu, daleko z domu, już nic nie możesz zrobić. Nawet na obiad do ciebie nie przyjedzie, jak nie zachce samo. Teraz dopiero jest krzyż. Wiecie, ja to wiem. Ja moją mamę całuję po rękach. Zawsze jak do niej jadę z bukietem kwiatów. Bo podobno właśnie tak po 30, po 40 zaczynamy szanować już naszych rodziców. Wiecie, w Królestwie Bożym jest dokładnie to samo. Jest dokładnie tak samo. My wszyscy idziemy na krzyż, żebyśmy obumarli jako ziarno i wydali plon w obfitych dziękczynieniach składanych Bogu przez innych, którzy z tego plonu się karmią, które wydało nasze życie. A wszystko, co wcześniej, to cielesność, która musi obumrzeć. Zauważyłem co do mojej cielesności, że moje grabie potrafią nawet w najbardziej wzniosłych tematach grabić tylko w moją stronę. Naprawdę. Nawet najwznioślejszych tematach. Jakaś ofiarność, jakaś zaangażowanie się w coś. Człowiek oczywiście na zewnątrz zawsze mówi, ja zawsze to mówiłem. Nie chcę, żeby tam było moje imię, żeby to było podpisane, nie chcę, żeby ktoś wiedział. I tak robię, bo Jezus tak powiedział, żeby lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa. Gdzie inni mówią, mów, co robisz, żeby inni wiedzieli, co robisz, żeby się zachęcili i też chcieli robić te rzeczy. Wszystko jedno. Czy mówię, czy nie mówię, w sercu mam to samo. Potrzeba takiego... Chyba to najlepiej teraz wyraziłem właśnie. Takiego... Ja myślę, że jakbyśmy mogli wszyscy zagłosować, żeby Facebook mógł wprowadzić pół i ćwierć lajki, to byśmy zagłosowali. Już nawet nie chcemy całych lajków i nawet ćwierć lajk. Ale komentarz. O Boże, komentarz. Marku, naprawdę budujące. Albo taki, którego nie lubię. Tego nie piszcie nigdy na Facebooku mi, bo tego nie lubię. Mentalnie nie lubię tego. W punkt. Nie lubię podpisać komentarz. W punkt! Tak mnie to denerwuje. Może dlatego, że zbyt wiele ludzi tego żyje. Ale mimo tego, że mnie to denerwuje, to wolę, żeby ktoś napisał w punkt. Niż nic nie napisał. Grabie, które grabią do siebie nawet na wznioślejszych tematach. I jeszcze trzy punkty o cielesności naszej, już kończę. Naszą cielesność możemy zobaczyć tylko my sami. Innym się wydaje, że widzą cielesność innych. Prawdziwe źródło i prawdziwe owoce twojej cielesności ty widzisz sam w najlepszy sposób. Nie pozwól, żeby cię ktoś z zewnątrz temperował, bo to donikąd, droga donikąd. To jest tylko po prostu ustanawianie religii, popychanie, jeden drugiego popycha. Rzym popycha Ateny, Ateny popychają Rzym, a Rzym i Ateny popychają Nowy Jork. I jeden wielki łomot. Nie, prawdziwe dojrzenie swojego sumienia i swojej cielesności możemy zrobić to samo. Pierwszy punkt. Drugi. Tylko społeczność z Duchem Świętym pozwala nam zwiększyć nasze serce. To społeczność z Bogiem, a nie nasze poznanie, co jest dobre i złe, prowadzi do progresu w temacie odchodzenia od cielesności. Niestety jesteśmy dziedzicami chrześcijańskich religii Europy. Katolickich, baptystycznych, luterańskich, prawosławnych. One wszystkie mają jedno wspólne dziedzictwo tego Rzymu i Aten, tego wytykania sobie. Ty już wiesz, że ci inni wytknęli, albo boisz się, żeby ci inni wytkną to, co jest w tobie i naprawdę chcesz tego unikać. Zapewniam cię, to nie doprowadzi do żadnej zmiany w twoim życiu. Bez społeczności z żywym Bogiem. Najbardziej rygorystyczny kościół ci nie pomoże. Są tacy ludzie, którzy w kościele mówią, ja to bym chciał, żeby tak pastor tak pojechał. Mnie to tak wtedy motywuje. Wiesz, to ci się wydaje tak. Już kilka różnych grup uczniowskich przerobiłem w swojej 30-letniej karierze pastorskiej. Zawsze na początku ludzie mówili, Marek, przyłączamy się, jedź po nas. Po paru latach ludzie mówią, weź se człowieku, sam jeździ po sobie. Wiele osób mi tak po prostu zareagowało. Taka jest prawda. To tylko społeczność z Duchem Świętym. Może zmiękczyć nasze serca i powiedzieć, dobrze, pójdę. Pójdę, to jest totalna głupota, pójdę. Panie, pójdę. Tak jak złamany Piotr, kiedy płakał. I ostatnia rzecz. Żaden człowiek ani Bóg nie pozbawi naszej cielesności w jednorazowym akcie. To jest całe życie trwająca podróż. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Taki jest werset w Biblii na temat. Czyli droga. Chrystus nas uświęcił i Jego łaska jest wystarczająca. Skończone dzieło krzyża, nic nie możemy dodać do tego, co Bóg robi. Nasza radość jest w Bogu. Nasze szczęście jest w Bogu. On nas już uświęcił. I w tym samym momencie. Dlatego, że On już nas uświęcił i wywyższył i uwielbił jako swoich synów. My decydujemy się, żeby to się objawiło również nad naszą cielesnością. Żebyśmy szli w tą drogę. Wiecie, chrześcijanie, dziedzice Aten i o to się pokłócą. Jedni staną i powiedzą, co masz na myśli uświęcenie? Bo jeżeli nie myślisz o takim dokręceniu śruby, o jakim ja myślę, to jeszcze nie jest żadne uświęcenie. I pokłócą się z drugimi, którzy mówią, jakie uświęcenie? Chrystus jest moim całkowitym i ostatecznym uświęceniem. Jeżeli tylko zaufam Jego łasce do końca, to już nic nie muszę zrobić. I to też jest prawda. I to też jest absolutnie prawda. Ci, którzy byli zranieni przez legalizm, będą za wszelką cenę uciekali do rowu. Łaska, tylko łaska, hiper, łaska, gigabajty, tetrabajty, łaski. I to jest prawda, bo uświęcenie jest możliwe tylko w spotkaniu z żywym Bogiem i tym, co On może dla nas zrobić. To jest prawda. Ale nie wolno się kłócić z tym, co mówi Słowo, że Jego prawo jest święte i jest dobre. I powiem może na zakończenie też jeszcze a propos łaski i prawa. Wrzucę taką myśl wam, bo to też jest modne w ostatnim czasie. Wiecie, chyba już to mówiłem, ale może nie. Ja potrzebuję do czytania Biblii każdego dnia 4 rozdziałów dużo łaski od Boga. Prawda, 4 rozdziały to jest mój maks. Jeżeli mam wykonywać to przez 365 dni w roku, to jest maks. 4 rozdziały oczywiście na jeden dzień to jest nic, bo można i książki 50 przeczytać jednego dnia i to jest... Ale regularnie 4 rozdziały dziennie, to ja potrzebuję na to łaski. Wiecie, jak ta łaska do mnie przyszła? Przez to, że najpierw postawiłem siebie przed lustrem prawa pod tytułem musisz przeczytać 4 rozdziały dziennie. Stanąłem przed tym lustrem prawa i skapitulowałem w pierwszym tygodniu. Powiedziałem po prostu się skicham, a nie przez rok będę czytał Biblię po 4 rozdziały. Ale chciałem, bo wiedziałem, że to jest dobre, żeby przeczytać Biblię w rok. Rabini Torę znają na pamięć. Ja jestem pastorem od 30 lat i nie mogę Biblii w rok przeczytać? Jakaś popelina jest. Takie jest prawo. Prawo jest święte, jest dobre. 4 rozdziały na dzień. Powiem wam, dopiero jak stanąłem w tym obliczu prawa, to wtedy przyszła łaska. Bo on powiedział, pragnienie twoje jest dobre, ale sam go nie zrealizujesz. Potrzebujesz mojej łaski, mojej przychylności. Jeżeli są ludzie, którzy są łaski, a chcą wyrzucić ze swojego życia wszystkie zasady i dyscyplinę, to tak naprawdę nie szukają łaski. Łaska dopiero wychodzi na firmament wtedy, kiedy nasza cielesność jest obnażona i wtedy, kiedy widzimy, że nie damy rady i nie jesteśmy w stanie. Łaska nie jest ulgą, łaska jest zdolnością daną od Boga, żeby prowadzić święte życie, którego sami nie jesteśmy w stanie prowadzić bez Jezusa, bez Jego obecności w naszym życiu. Amen. Powstańmy. Ojcze, uwielbiam Cię. Jesteś dobry i obecny. Ojcze, błogosław nasze życie. Chcemy zerwać się diabłu ze sznurka. Chcemy zerwać się tym zwierzchnością rządzącym w Europie. Tym zwierzchnością ateńskim, rzymskim i merkantylnym, ciągle szukającym zysku. Ojcze, daj nam powrócić do Jerozolimy, Ojcze. Daj nam powrócić na wschód. Daj nam powrócić do Edenu, do spotkania z Tobą. Daj nam powrócić do kultu żywego, najwyższego, świętego, jedynego Boga. Pana Panów i Króla Królów, który jest godny czci. Daj nam powrócić do źródeł. Ojcze, uwielbiamy Cię. Halleluja. Wszyscy powiedzieli amen, kochani. Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia na pikniku. Amen.